W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, bądź błogosławiony i bądź wywyższony za ten dzisiejszy wieczór, za to, że jesteś z nami, że nas zgromadziłeś w Twoje imię, że możemy wspólnie w Twoim świętym Duchu się spotkać. Ojcze, głęboko wierzymy, że Ty jesteś źródłem wszelkiej miłości, że tylko od Ciebie ona pochodzi, Ty jesteś jej twórcą i Ty jesteś jej dawcą. Chcemy Cię prosić, żebyś dzisiaj do nas wylał Twoją miłość, żeby ona nas ogarnęła, żeby nas nauczyła, żeby nas poprawiła, żeby nas poprowadziła. Daj nam Twojego Świętego Ducha, Tego, który jest miłością Twoją i Syna, żeby On nas ogarnął i przeniknął. Ojcze, chcemy Cię o to poprosić tymi słowami, których nas nauczył Twój Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Ojcze Dominiku, Święty Janie Pawle II, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nie siadać. Proszę, chciałbym, żebyście posłuchali fragmentu Ewangelii jeszcze, więc stójmy. Z Ewangelii świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł do nich, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Bo kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu, czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz je i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie, proszę. Moi drodzy, bardzo mi miło, że możemy się spotkać w Świdnicy i bardzo mi miło, że spędzimy najbliższe kilkadziesiąt minut. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że to będzie raczej długie spotkanie niż krótkie, ale nie mamy za dużo czasu, więc będę się starał streszczać, jak tylko potrafię. Przeczytałem wam tę Ewangelię ze świętego Łukasza, dlatego, że chciałbym, żeby ona była dla nas punktem wyjścia. A dlaczego ona? To jest Ewangelia, którą będziemy czytać w najbliższą niedzielę. To jest Ewangelia z pojutrza. I ja zawsze, kiedy gdzieś głoszę, to staram się patrzeć, jakie teksty są w okolicy, w sensie, co nam Kościół daje w liturgii. Dlatego, że Duch Święty jest zawsze bezbłędny. I kiedy sobie przeczytałem tę Ewangelię niedzielną, bo z nią zazwyczaj chodzę przez cały tydzień, zanim będzie niedziela, to najpierw sobie pomyślałem, no trochę tak, Panie Jezu, tak no, nie trafiłeś, nie? W sensie, mam coś tu gadać o małżeństwie, a taka no niezbyt małżeńska ta Ewangelia. O wierze, tak. O różnego rodzaju zaufaniu Panu Jezusowi, tak. Ale tak by mi się przydało coś bardziej wprost. I oczywiście to jest tylko słabość ludzkiego ducha. Dlatego, że to jest Ewangelia najlepsza możliwa, żeby o małżeństwie mówić. Dlaczego? Zobaczcie, mamy taką sytuację, gdzie do Pana Jezusa podchodzą uczniowie. Wygląda na to, że trochę zdesperowani. I mówią... Nauczycielu, no wiary potrzebujemy. W sensie przymnóż nam wiary, bo po prostu brakuje nam wiary względem tego, co ty mówisz. No i Pan Jezus wtedy mówi to bardzo słynne zdanie, nie? Wszyscy je doskonale znacie. To jest takie hasło wręcz dla ludzi nawet niewierzących, nie? Gdybyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy, to byś powiedział tej morwie, wyrwij się i rzuć się w morze. Tylko kochani, żeby zrozumieć, co tu Pan Jezus mówi i o co chodzi w tym zdaniu, to musimy zobaczyć, jaka sytuacja doprowadziła do tego pytania uczniów. Czyli co sprawiło, że uczniowie podeszli do Pana Jezusa i powiedzieli, mistrzu, wiary nam potrzeba, no? Otóż jak zajrzycie do początku tego rozdziału, bo to jest 17 rozdział Łukasza od 5 wersetu, tak czytamy w niedzielę. Jak zajrzycie do pierwszych 4 wersetów, czyli zanim to się wydarzyło, o co oni pytają, Tam jest bardzo ciekawa rozmowa Pana Jezusa z uczniami. Otóż Pan Jezus mówi o dwóch rzeczach wcześniej, przed tym pytaniem. Pierwsze mówi, że przyjdą na ten świat straszne zgorszenia. Jezus mówi, że będą ludzie, którzy będą tak się zachowywać, będą robić takie rzeczy, że po prostu lepiej byłoby im powiesić kamień młyński u szyi i po prostu do wody, dlatego że tak będą innych gorszyć. Panie, o co tu chodzi? My kiedy słyszymy zgorszenie oczywiście, to zazwyczaj słyszymy o jakieś takie bulwersujące zachowanie, nie? No i ja to zobaczyłem i się zgorszyłem. Oczywiście to pewnie tego też dotyczy. Tylko zobaczcie, że zgorszyć kogoś, to znaczy tak postąpić, że ktoś się stał gorszy. Czyli kiedy ktoś kogoś gorszy, to nie polega na tym, że coś tam powiedział albo coś tam zrobił, my sobie pomyśleliśmy, o matko, ale to jest beznadziejne, co on tam robi, nie? Nie. Tylko zgorszyć kogoś, to znaczy, że ten ktoś w wyniku bycia z tobą stał się gorszy. Po prostu było z nim na przykład dobrze, a ty tak względem niego postąpiłeś, tak mu powiedziałeś albo tak coś zrobiłeś, że ten ktoś stał się gorszy niż był. Czyli został zgorszony. Czyli został dużo gorszym człowiekiem niż był wcześniej. Czyli zobaczcie, Jezus w tej rozmowie z uczniami mówi o takiej sytuacji, gdzie może być takie postępowanie ludzkie, że ono sprawia, że ludzie dookoła stają się znacznie gorsi. Jezus mówi, to jest straszna rzecz. Że czasem to jest tak wręcz zło, że lepiej byłoby po prostu kamień młyński u szyi i do wody. Potem jest drugi temat, gdzie Pan Jezus mówi o tym, co się dzieje, kiedy przyjdzie do ciebie ktoś, kto względem ciebie zawinił. Pamiętacie doskonale ten tekst, nie? Gdzie tam Jezus mówi, że kiedy brat do ciebie przyjdzie, kiedy przeciwko tobie zgrzeszy, no to czy masz mu przebaczyć, nie? Pamiętacie tą rozmowę z Piotrem. Czy mam mu przebaczyć aż 7 razy? I Pan Jezus mówi, Piotrze, no nie 7, no nie oszukujmy się, nie? No, to za dużo. 77, nie? Czyli wiecie, że 7 to jest oczywiście symbol zawsze. Więc Pan Jezus nie mówi tylko zawsze, tylko mówi zawsze, se pomnóż przez zawsze i wtedy masz przebaczać. Czyli zauważcie, są dwa tematy rozmowy, które tak naprawdę są jednym tematem rozmowy, bo zobaczcie. Pierwszy temat jest o tym, że ktoś komuś zrobił coś złego i to sprawiło, że on stał się gorszy. A drugi temat jest taki, że ten, kto zrobił to coś gorszego, przychodzi prosić o przebaczenie za to, co zrobił gorszego. I w wyniku tych dwóch tematów uczniowie stoją przed Jezusem i mówią, mistrzu, no weź nam daj wiary, bo to o co im chodzi? Pan Jezus z nim rozmawia o tym, że oni kochać nie potrafią. Że albo nie potrafisz kochać w ten sposób, że drugich ludzi czynisz gorszymi, czyli tak jesteś z kimś, tak mu robisz krzywdę, tak do niego mówisz, tak się zachowujesz względem niego, takie czyny robisz, że on się staje dużo gorszy. Co to jest? To jest brak miłości. No bo kochać kogoś, to jest sprawiać, że ktoś się staje lepszy, nie? To jest troszczyć się o jego dobro. Skoro robisz mu zło, no to go nie kochasz. A druga sprawa, kiedy ktoś przychodzi cię poprosić o przebaczenie i znowu ty nie potrafisz mu przebaczyć. Czyli zobaczcie, tematem tej rozmowy, która wywołuje to pytanie, jest tak naprawdę nieumiejętność kochania. Czyli uczniowie mówią, no tak, Panie Jezu, no tak jest z nami, że czasem tak się zachowujemy i takie robimy ludziom rzeczy, że to jest po prostu dla nich po prostu jak najgorsza rzecz na świecie. Albo znowu, kiedy nam ktoś zrobi coś złego i przychodzi poprosić, żebyśmy mu to wybaczyli, no to my go nie potrafimy kochać i mówimy, no nie przebaczę, nie umiem. Mówią, Jezu, no dajże nam wiary, no bo to przecież bez wiary jak mamy to zrobić? No i zobaczcie, to jest bardzo ważny kontekst tego pytania. Oni nie przychodzą do Pana Jezusa mówić, Panie Jezu, modliliśmy się o uzdrowienie i się nie udało, przymnóż nam wiary. To nie jest kontekst tego pytania. Nie mówię do Pana Jezusa, Panie Jezu, bardzo się modliłem, żeby mi tam, nie wiem, przybyło pieniędzy w życiu, bo mi potrzeba, no i nie wiem, jak się już o to modlić, żebyś Ty mi pobłogosławił, przymnóż mi wiary. Nie o to, nie stąd się wzięło to pytanie. To pytanie o przymnożenie wiary wzięło się z takiego poczucia, Jezu, no nie umiemy kochać. No nie umiemy. Albo krzywdzimy, albo kiedy nas krzywdzą, to nie potrafimy przebaczać. I co im odpowiada Jezus? Jezus mówi, kiedy jesteście w takiej sytuacji, że macie takie poczucie z waszą miłością bardzo źle, nie umiecie kochać, to Jezus mówi, potrzebujecie dwóch rzeczy. Potrzebujecie po pierwsze wiary, nawet tak maleńkiej jak ziarenko gorczycy, a po drugie potrzebujecie nauczyć się tego, co było dalej. Czy słyszeliście, co było dalej? Ja zawsze jak tę Ewangelię czytam, to zastanawiałem się, co ma wspólnego ta kolejna przypowieść z tym wcześniejszym, nie? Dlaczego Pan Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, byście powiedzieli, ten morwie wrzuć się w morze i tak dalej, a potem mówi, no bo tak to jest, że kiedy sługa i tak dalej. Co to ma jedno z drugim? Zobaczcie, Jezus to wszystko zamyka w jednej wypowiedzi. Bo Jezus tam mówi o takiej sytuacji, mówi, że jak macie sługę, to co? Jak przychodzi z roboty do domu, to mu mówicie, to jest wasz niewolnik, nie? Mówicie co, siadaj, ja ci zrobię jeść, pić. Nie, mówisz, ty siadasz, a on ci robi jeść i pić, jak ty się najesz, dopiero ewentualnie on. I mówi, tego się od tego sługi nauczcie, że on ma powiedzieć, co miałem zrobić, to zrobiłem, po prostu robotę wykonałem, nie? Czyli co mówi Jezus? Potrzebujecie się nauczyć czegoś takiego, co jest służeniem drugiemu człowiekowi. Czyli takiej postawy, gdzie nie siedzisz na stołku, tylko masz mu służyć. Czyli, reasumując, na pytanie, Jezu, nie umiemy kochać i weź nam pomóż. Jezu, miłość jest czymś strasznie trudnym, weź nam pomóż. Jezus im daje dwie odpowiedzi. Mówi, potrzebujecie po pierwsze wiary, chociażby tak maleńkiej jak ziarnko gorczycy i potrzebujecie się nauczyć pewnej postawy życiowej. I kochani, chciałbym, żebyśmy teraz zajęli się tymi dwiema odpowiedziami. Czyli co to znaczy, że potrzebujemy wiary do miłości i na czym polega ta postawa? Bo to się tak oczywiście łatwo mówi, no służba, tak? Tylko co to znaczy tak, tak konkretnie? Co to znaczy w pewnej relacji? Tylko kochani, żebyśmy w ogóle to mogli zrozumieć, to najpierw jedną rzecz sobie musimy uświadomić. Nie wiem, czy macie jej świadomość. Czyli tę świadomość, że nie umiecie kochać. Dlatego, że jeżeli ktoś ma takie poczucie, że potrafi kochać, to prawdopodobnie nic do niego z tego, co tu będę gadał, nie trafi. Tylko, że to jest najgorsza możliwa postawa życiowa. Zawsze jak do mnie przychodzi tak zwany kartkowiec, nie wiem, czy kojarzycie kartkowców. Kartkowiec to jest taki rodzaj penitenta, który ma kartkę. Czyli albo idzie do ślubu, nie? I ma tę kartkę, tam wiecie, to za dwa podpisy trzeba. Ewentualnie na przykład chrzest, nie? Jest ojcem chrzestnym i potrzebuje też tam, nie? Spowiedzi tego. Czyli kartkowiec, nie? To jest pewien bardzo specyficzny rodzaj penitenta. Kartkowiec zazwyczaj nie był u spowiedzi dosyć długo, nie? Bo aparat kościelny go zmusił poprzez te kartki do pójścia do spowiedzi, nie? Ja uwielbiam kartkowców z tych ślubnych. Kocham kartkowców ślubnych. Zawsze jak przychodzi do mnie kartkowiec ślubny, czy nie? Przychodzi taki chłopak albo dziewczyna, przerażenie w oczach, nie? Bo zazwyczaj tam 5-10 lat nie był u spowiedzi, no bo jakoś nie po drodze było z kościołem, no ale w końcu ślub, tam proboszcz dał tę kartkę, trzeba podpisać, nie? U nas jest w Łodzi taki konfesjonał, że nie ma takiego, jakby no wchodzi się do pokoju w sensie, nie ma takiego urządzenia, tylko rozmawia się w pokoju. Tam jest taki konfesjonał, ale się normalnie wchodzi przez drzwi. Ja kocham patrzeć, jak się otwierają drzwi i wchodzi kartkowiec. Najpierw kartka wchodzi, nie? I potem za kartką wchodzi kartkowiec, taki przerażony, nie? Bo to się tu będzie zaraz działo. Ja mówię, no zapraszam, mówię, będziemy się spowiadać. Mówię, ale ja mam tu kartkę. Mówię, wiem, spokojnie, ja ci to wszystko podpiszę. Mówię, jak chcesz, to ci od razu podpiszę, żebyś się już nie martwił. Jeszcze przed spowiedzią ci podpiszę. Ale jak to tak, ksiądz, przecież nie wie, co ja powiem. A ja mówię, słuchaj, ta kartka jest tylko od tego, czy byłeś. Tam nie ma, jaki był skutek, nie? To nie jest tak, czy cię rozgrzeszyłem, czy nie. To jest kartka, czy byłeś u spowiedzi, a nie jak się skończyło. Więc on taki trochę jest uspokojony. Aha, okej, okay, dobra. Ja mówię, to kartkę, mówię, połóż, zajmiemy się spowiedzią. No i tam kartkowiec mówi te swoje grzechy, nie? Jakie tamkolwiek miał i zawsze jak skończy, to ja zawsze zadaję kartkowcowi jedno proste pytanie. Mówię, słuchaj, rozumiem, że masz tam jakiegoś tam narzeczonego, tak, czy narzeczoną, no bo skoro zaraz ślub. Mam takie jedno proste pytanie. Mówię, powiedz mi, czy ty tę dziewczynę, nie, jeżeli to jest chłopak, albo jeżeli to jest dziewczyna, to czy ty tego chłopaka, czy ty go naprawdę kochasz po prostu najdoskonalej? I wtedy kocham patrzeć przez te kratki w oczy ludzi, nie? To jest moment takiego totalnego przerażenia, bo jest taka szybka kalkulacja w głowie, nie? No jak powiem, że tak, to trochę pycha, nie? No bo jak tak powiedzieć, że tak kocham najdoskonalej? Ale jak powiem, że nie, to pewnie powie, że się nie nadaje do ślubu, więc pewnie mnie stąd wywali. Co powiedzieć, nie? Jest taki moment takiego zamieszania, nie? Ja zawsze mówię, spokojnie, nie ma konkursu, mówię spokojnie. Mówię, ja mam naprawdę proste, szczere pytanie, nie czepiam się. Tylko powiedz mi, kochasz najdoskonalej, czy nie? I oni, niestety, prawie, ja wiem, 70% ludzi, nie wszyscy oczywiście, ale tak myślę, że 70% ludzi mówi tak. I to wynika z czegoś bardzo oczywiście prostego i pięknego. No bo ludzie naprawdę chcą kochać najbardziej, jak potrafią. Mało tego, ja nie wątpię w intencje w ogóle tego kogoś, nie? Bo to naprawdę zazwyczaj jest tak, poza pewnie jakimiś tam paroma wyjątkami, że naprawdę ten człowiek kocha w ogóle no, z całych swoich sił, nie? Jak ktoś mi wtedy mówi, czyli prawie zawsze, tak kocham najdoskonalej, ja mówię, to spadaj. To się nie nadajesz. Jak to? Ja wiem, no tak to, no. Mówię, jeżeli masz chociaż odrobinę przyzwoitości i masz odrobinę prawdy o sobie, to wiesz doskonale, że ta twoja miłość to jest lipa. I że ja nie wątpię, że robisz to z całych sił, starasz się najbardziej jak możesz, ale jeżeli znasz chociaż trochę siebie, no to zobacz, jakie często są skutki tego. że próbujesz kochać, próbujesz być dobra, przecież ranisz, krzywdzisz i tak dalej, nie? Kochani, mam nadzieję, bo jak rozumiem, wy jesteście tu małżeństwami samymi, nie? To są same małżeństwa, nie? Niektórzy, widzę, są już tak... daleko w tej drodze, nie? Po wielu bitwach, po wielu wojnach, nie? Kochani, to im dalej w małżeństwo, przecież to każdy wie, że nie potrafimy kochać. I uwaga, kochani, nie bójcie się w ogóle tej wiedzy. Dlatego, że to jest podstawowa wiedza, żeby cokolwiek zrobić. Właśnie z tą wiedzą przychodzą do Pana Jezusa ci uczniowie. Z takim stanem przychodzą, jak słyszą od Jezusa te różne jego wymagania, jak powinna wyglądać miłość. Że nie gorsz innych, czyli nie sprawiaj, żeby ktoś się stawał gorszy przez ciebie. Że przebaczaj tym, którzy ci wyrządzają krzywdę. Oni mówią, Panie Jezu, przecież to się nie da. Przecież to ja nie umiem tak. Uwaga, ta postawa, to przerażenie serca, to jest w ogóle grunt do tego, żeby Pan Jezus mógł coś zrobić. Jak ktoś jest przekonany, że umie, to cię skończy straszną katastrofą. Dlatego, że kochani, miłość nie jest z nas. Miłości nikt z nas nie umie. Ona jest darem. Ona jest czymś, co się dostaje. I teraz zauważcie, co mówi Pan Jezus. Potrzebujecie, mówi, dwóch rzeczy. Kiedy masz to, że tak powiem, migotanie komór, nie? Że sobie mówisz, matko, ja nie umiem, no staram się jak mogę. Kochani, myślę, że mieliście takie doświadczenie wiele razy. No, ja mam bardzo wiele relacji, w których mogę powiedzieć, że kogoś kocham, nie? To nie jest oczywiście miłość małżeńska, ale mam bardzo wielu przyjaciół, mam rodziców, mam moich braci, których próbuję kochać, nie? I bardzo często jak patrzę na to, no to jest po prostu nędza i rozpacz, nie? W sensie to, jak ja ich kocham, czyli jak ich de facto nie kocham, nie? Jak gram na siebie, jak cały czas szukam siebie, jak próbuję nawet w najzacniejszych rzeczach przemycić oczywiście coś dla mnie, nie? Jestem skończonym egoistą. Mam nadzieję, że macie już to doświadczenie, a na pewno wasi współmałżonkowie mają, to nie mam wątpliwości, nie? Oni to wiedzą na pewno, nie? I uwaga, co wtedy ma się dziać, jak człowiek ma to przerażenie w sobie? Ja wielokrotnie byłem przerażony własną nieumiejętnością kochania. Jezus mówi, potrzebujecie dwóch rzeczy. Postawy pewnego rodzaju służby względem siebie i postawy wiary. Co to znaczy? Bo to nie są, kochani, takie zwykłe katolickie wyświechtane słowa, nie? Wiesz... Czyli co, tak, wiesz, że Pan Bóg pomoże, tak? No i tam służ, tak? Czyli co tam, no, gotuj, sprzątaj, zarabiaj, nie? Czy jakikolwiek inny zestaw. Nie, kochani. Na czym polega podstawa, jakby esencja służby względem drugiego człowieka w miłości? Ja to kiedyś zrozumiałem dzięki mojej mamie. Pani, ja pochodzę z rodziny niewierzącej. Moi rodzice przez całe moje życie, aż do dorosłości, byli niewierzący. Znaczy, byli ochrzczeni, normalnie byli katolikami, jak to większość ludzi w tym kraju, ale do kościoła nigdy nie chodziliśmy, nie? Nie wiem, jak to się stało, że ja byłem w ogóle ochrzczony, byłem u pierwszej komunii, byłem u bierzmowania, a to są jedyne 3 razy w ciągu 18 lat, kiedy byłem w kościele, nie? Teraz jestem już wierzący, no. Mieć syna księdza, być niewierzącym, to jest trochę głupio, nie? Więc ponawracali się, nie? I teraz rzeczywiście... chodzą do kościoła, w ogóle jest super. Ale przez całe moje życie, jakby mówię, aż do wstąpienia do zakonu, nie mieli nic wspólnego z kościołem, nie? I bardzo ciekawe było to, co moja mama powiedziała mi na moich ślubach wieczystych. Moje wstąpienie do zakonu, jestem jedynakiem, to jest największa katastrofa w historii mojej rodziny, nie? Jakby to była po prostu najgorsza wiadomość, jaką oni mogli usłyszeć. I moja mama, kiedy składałem śluby wieczyste, obserwowała je z takiego punktu widzenia jakby osoby jeszcze takiej zupełnie niekościelnej, nie? Czyli dla niej to było wszystko takie i nowe, i dziwne, i tak dalej. I zadała mi 2 pytania po moich ślubach wieczystych. I te 2 pytania mnie naprowadziły w ogóle na to, co to znaczy kochać. Jak mamy śluby wieczyste, to mamy bardzo podobną formułę do waszej, nie? Pamiętacie waszą przysięgę małżeńską, nie? Tam ja, Janusz, biorę ciebie, Grażynę, za żonę. Potem są tam wszystkie te puste obietnice, nie? Tam o tej będzie kochał, wierny i tak dalej, tam bla, bla, bla. I potem, że aż do śmierci, nie? I u nas jest podobnie. Klęczy tam zakonnik przed prowincjałem, trzyma ręce na konstytucji, no i tam przysięga, nie? Że tam ja, Adam Szustak, tam ślubuję, tam znowu są te wszystkie puste obietnice, nie? Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i tak dalej. I że aż do śmierci, nie? Jest bardzo podobnie jak u was. Słuchajcie, na imprezie po tych ślubach, mamy taką imprezę, jak u was jest wesele, to u nas jest taka impreza. Tańczy się, jest w ogóle super, nie? Normalnie żarełko, kapela, wszystko jest tak trzeba. No, żeby nie ominęło, nie? Więc mamy tą imprezę i moja mama, słuchajcie, podchodzi do mnie i pierwsze pytanie, które mi zadała, było takie. Mówi tak, synku, bo ja tam słyszałem, jak ty tam klęczałeś przed tym gościem, nie? Przed tym prowincjałem i tam składałeś te swoje, te śluby. Ty tam powiedziałeś takie zdanie na końcu, bo to się mówi do mikrofonu, nie tak, że wszyscy słyszą w kościele, że aż do śmierci, nie? Ja mówię, no tak, no przecież mówiłem ci, mamo, że ja tu wstępuję, bo chcę tu być przez całe życie, nie? Ona mówi, no ja wiem, wiem, to mi tłumaczyłeś, nie? Ale mówi, ja to zrozumiałam, że ty powiedziałeś, że ty tu będziesz i to cię doprowadzi do śmierci. Nie? Ja mówię, matka, coś ty zgubiała, mówię. Nie, mówię, no dopóki tu będę żył, no to no, dopóki będę żył, no to mam nadzieję, że będę w zakonie, nie? Że nie odejdę, nie? Aż do śmierci. Jestem zakonnikiem tylko do śmierci. No tak. Po śmierci jestem stanu wolnego. A że celibat nie jest istotną częścią kapłaństwa, to po śmierci jestem do wzięcia, nie? Ale dopiero po śmierci. Do śmierci, znaczy do śmierci jestem tutaj. I słuchajcie, moja mama do mnie mówi, synku, czyli co? No właśnie, no oni tam cię doprowadzą do śmierci, tak? Ja oczywiście wtedy pomyślałem, Boże, ta moja matka znowu coś wymyśla, nie? Ale słuchajcie, potem zacząłem myśleć nad tym, co ona mi powiedziała, nie? Słuchajcie, moja mama jest geniuszem. Moja mama jest geniuszem. No bo zobaczcie. Przełóżcie sobie to na wasze ślubowanie, nie? To wasze małżeńskie. Ja to bardzo często powtarzam, bo to jest, uważam, genialna rzecz w tym ślubowaniu. Zobaczcie, stoi jedna osoba przed drugą, nie? I mówi jej tak, słuchaj, będę cię kochał, będę z tobą do końca życia, nie? Będę z tobą na każdy dzień. Będę ci wierny, nie pójdę nigdzie indziej, tylko właśnie ciebie wybieram. Bo jak strasznie kocham, to wybieram, nie? To jest takie bardzo piękne, że masz cały świat, i stoi taki chłop i mówi, z całego świata wybieram ciebie. Ja tam w ogóle kocham to słowo biorę. Nie? Zobaczcie, że to jest takie w ogóle takie niepodniosłe słowo. Mnie to zawsze dziwi, dlaczego w sakramencie jest takie biorę. No bo zobaczcie, my to w Kościele lubimy takie słowa, takie bardzo takie on-e, nie? Wiadomo, że nam przy świętej to jest ofiaruje, nie? Ja to lubię, te takie różne wyrażenia kościelne. Wiadomo, że jak ksiądz gdzieś idzie, to ksiądz nigdzie nie idzie. Ksiądz podąża, nie? To jest wiadome. Bardzo kocham te komunikaty z Konferencji Episkopatu Polski. Błagam, proszę się nie obrazić. Jak jest takie sformułowanie. No nie klepcie jeszcze. Jeszcze nie powiedziałem. Jak jest takie sformułowanie, bardzo je lubię z tych komunikatów, gdzie jest napisane, że biskupi polscy pochylili się nad jakąś sprawą, nie? Zawsze sobie wyobrażam taki wielki stół. Ja tam nigdy nie byłem, nie? Taki wielki stół, wszyscy biskupi tak się pochylają się, nie? Zobaczcie, my w Kościele mamy takie coś. Wiadomo, że jak mówimy o Eucharystii, to akurat jest bardzo piękne, żeby to było jasne. To nie mówimy o Eucharystii, że zjadłem, nie, Eucharystię. Tylko mówimy spożyłem, nie? Chodzi o cześć oczywiście dla Najświętszego Sakramentu. Ale zauważcie, w sakramencie małżeństwa nie jest coś takiego, że ja tu ofiaruję ci moje życie, nie? Tylko jest takie bardzo proste, ja to strasznie kocham. Takie, że stoi mężczyzna, ma wszystkie kobiety świata, nie? Przynajmniej w jego wyobrażeniu, nie? I mówi, ja ze wszystkich kobiet świata, ja Grażynka, biorę ciebie. Biorę cię. I teraz zauważcie. I mówi, kiedy cię wezmę? Czyli wezmę cię na własność, nie? To słuchaj, chociażby bycie z tobą doprowadzało mnie do śmierci. Okażesz się taką cholerą. Takie rzeczy mi zrobisz, że będzie mi się wydawało, że umrę zaraz po prostu od tego bycia z tobą. To będę z tobą aż do śmierci. Uwaga, moja mama wbrew pozorom miała genialną intuicję. Że ten tekst, który mówicie na przysiędze małżeńskiej, to nie jest tylko tekst o terminie czasowym, nie? Że mówicie, dopóki ja będę żył, albo dopóki ty będziesz żyła, czyli tam, które pierwsze kogo zabije, nie? Czyli dopóki będziemy na tym świecie, no to do tego czasu będę cię kochał. To nie jest o tym. To jest też o tym, że może bycie z tobą będzie dla mnie po prostu takie, że będzie mi się wydawało, że umieram po prostu z tobą. Że po prostu ja już więcej nie wytrzymam tego bycia z tobą. To ja ci obiecuję, że będę z tobą, nawet jak mi to doprowadzi do śmierci. Zaraz wam też dalej wytłumaczę, tylko muszę was przez pewną drogę przeprowadzić. Druga rzecz, którą powiedziała mi moja mama. Mamy na ślubach, dominikanie jak mamy śluby, każdy zakon ma inne formuły, nie? U nas w zakonie jest tak, że jak są śluby wieczyste, to bracia wszyscy leżą na posadzce, przychodzi prowincja i zadaje takie jedno proste pytanie, dosyć brutalne, nie? Staje prowincja przed braćmi i pyta, czego? W sensie, czego pragniecie? Nie? I to jest takie decyzja na śluby. I bardzo ciekawa jest odpowiedź, która u nas w zakonie pada wtedy. Bracia leżąc z głowami w posadzkę, nie podnoszą głów, tylko z głowami w posadzkę, mówią na to pytanie, czego pragniecie? Mówią, miłosierdzia Bożego i waszego. Tyle. I to jest jedyna formuła ślubu u nas. Nie, i potem się składa tam, ja ślubuję i tak dalej. I moja mama, to jest drugie pytanie, które mi zadała na tej imprezie, mówi tak, synku, a jakżeś tam tę głowę trzymał tam w posadce, mówi, czego żeś nie podniósł? Mówi, ledwo co usłyszałam, nie? Ja mówię, właśnie dlatego nie podniosłem, nie? Żebyś nie słyszała. Wiedziałem, żebyś już głupie pytania zadawała, nie? Jak on tam cię zapytał tak niegrzecznie, czego ty chcesz, nie? No to ty powiedziałeś tam, że tam miłosierdzie tego Boga, co wy tam w niego wierzycie, no i tych twoich tam braci, nie? Ona tak zawsze wtedy mówiła, nie? Była zazdrosna po prostu strasznie o innych ludzi, którzy nagle się pojawili w moim życiu. Ja mówię, no tak powiedziałem. A moja mama mówi, to ty jesteś niezły beszczel. Ja mówię, czemu jestem beszczel? No bo co ona mówi? No ty wiesz, że zrobisz źle i zanim zrobisz źle, to już prosisz, żeby ci przebaczyli. Zobaczcie, co moja mama usłyszała. No bo leży chłop na samym początku zakonnego życia, nie? Dopiero wchodzi w zakon, nie? Ma całe życie spędzić w zakonie. Właśnie składa śluby na całe życie. I pytają, zadają mu jedno pytanie. Czego chcesz od tego życia, nie? Jedno, jedyne pytanie jest na tych ślubach. Chcesz z nami być do końca życia w tym zakonie? Chcesz być tu z Bogiem w tym zakonie? Pytamy cię, czego oczekujesz po tym życiu? I jedyne, co odpowiada zakonnik w wersji dominikańskiej, to mówi, bracia, już mi przebaczcie, nie? I Boże, już mi przebacz. No bo odpowiedź jest miłosierdzia, czyli przebaczenia, tak? Boże, już mi okaż miłosierdzie i bracia, błagam, okażcie mi miłosierdzie. Moja mama usłyszała właśnie to. Słuchajcie, to jest genialne w ogóle. Że zanim w ogóle zacznę z nimi żyć, tak naprawdę, nie na zawsze, zanim będę z Panem Bogiem na zawsze, to pierwsze, o co go proszę, to Panie Boże, błagam Cię, już okaż mi miłosierdzie i bracia, proszę Was, już mi okażcie miłosierdzie za to, jaki będę. Słuchajcie, ja jeżeli kiedyś będę papieżem, to się nie wydarzy, bo to będzie znak, że Duch Święty opuścił Kościół, nie? A to jest niemożliwe. Ale jeżeli będę kiedyś papieżem, to pierwsza moja decyzja jako papież, to zmienię formułę sakramentu małżeństwa. To jest nie istota oczywiście, bo istoty papież zmienić nie może, ale formułę, nie? Czyli to, w jaki sposób się odbywa sakrament małżeństwa. Za papieża, nie wiem, Dominika I, nie? Małżeństwo będzie wyglądało w następujący sposób. Wszędzie w kościele katolickim. Ona będzie leżała na ziemi, w tej białej sukience, a co tam? Żadne dywany, posadzka. Twarz w posadzce. On będzie stał z boku, cały kościół ludzi, nie? I będzie mówił, czego? Ona tam będzie z ziemi, miłosierdzia! Potem ona wstaje, on na ziemię, twarz w posadzkę i ona, a ty czego? Miłosierdzia! I ksiądz, co Bóg złączył, człowiek niech nie. Tak, obiecuję wam, tak będzie wyglądał sakrament małżeństwa za mojego papiestwa. Więc, znaczy nie, wy to się nie szczęście, ale dzieci wasze to. Dlaczego, kochani? Bo to jest istota. Jeżeli jesteście w małżeństwie chociaż tydzień, bo to tydzień wystarczy, nie? To doskonale wiecie, że miłość małżeńska polega na nieustannym okazywaniu miłosierdzia tej drugiej stronie. Na okazywaniu miłosierdzia względem tego, co jest nie tak. A zazwyczaj im dalej w małżeństwo, no tym więcej tego miłosierdzia potrzeba, nie? No tak, no bo coraz więcej wychodzi trudnych rzeczy, znikają te super, kończą się emocje, kończą się fascynacje, kończą się zachwyty. Tam na chwilę się gdzieś podpalą jeszcze na 5 minut, nie? Bo coś tam się wydarzy, ale potem znowu wszystko gaśnie. Kochani, no przecież to jest w ogóle istota małżeństwa, no przecież nie zauważyliście tego? To bardzo ciekawe, że teraz na was tak patrzeć, nie? Jakby im wyżej wiekiem, tym jest takie... Nie? Młodzi mają jeszcze... Nie, u nas jest super. Nie, kochani, to jest istota. I słuchajcie, to mi się dopełniło potem jeszcze jedną rzeczą. I mam nadzieję, że zaraz zobaczycie pewną całość. Wiem, że tą historię bardzo wielu z was zna, bo są to okropne internety, nie? Gdzie wszyscy wszędzie wszystko słyszeli. Dla mnie jednym z najważniejszych wydarzeń, które mi to wytłumaczyło, na czym to polega, ta miłość i ta służba miłości, co mam nadzieję, zaraz wam się wyklaruje, to jest wydarzenie, które mi się wydarzyło, jak miałem chyba, powiem, znaczy byłem na 4. bodajże, albo na 5., nie, na 4. Na 4. roku w seminarium, nie? W sensie przed ślubami wieczystymi. Byłem już 5 lat w zakonie i na 4. roku miałem taki rok, gdzie chciałem odejść, nie? Miałem taki pomysł po prostu w głowie, że ja się nie nadaję, że jakby to jest pomyłka, że po prostu pomyliłem się i pomyliłem powołania. To się wzięło stąd, że miałem takie przekonanie po tych 5 latach, nie? To już trochę było, nie? No 5 lat w końcu byłem w tym zakonie, że po prostu nic nie gra. Że wszystko, co mi mówili, że ma być, to ja mam dokładnie odwrotnie, nie? Że miałem podobno tam, nie wiem, mieć mniej grzechów, tak? Po 5 latach miałem 2 razy więcej, nie? Że miałem się umieć modlić i w ogóle mieć jakąś relację z Panem Bogiem. Miałem wrażenie, że jestem po prostu na pustyni, nie? Że w ogóle nic nie mam. że miałem tam, no różne rzeczy miały być, tak mi tłumaczyli, nie, w tej formacji, że to się powinno już wydarzać, a ja mam, że gdzie to widzieli w ogóle, nie? I miałem taki po prostu pomysł, że się pomyliłem, że po prostu to nie jest moja droga. Wtedy sobie pomyślałem, odejdę, jeszcze mogłem, bo to było jeszcze rok do wieczystych, nie, więc mogłem tak na legalu jeszcze normalnie odejść. Więc pomyślałem, odejdę, znajdę sobie żonę jakąś, nie ożenię się i w ogóle. Wtedy myślałem, że to jest łatwiej, nie, więc jakby... Teraz jestem już mądrzejszy, nie? Nie oszukujcie się, wasze powołanie to jest najtrudniejsze powołanie na świecie. Ja uważam, że małżonków powinno się kanonizować za życia. Z tytułem męczennik, nie? Słuchajcie, na tym czwartym roku miałem taki pomysł, po prostu odchodzę, nie? I mieszkałem wtedy w celi, mieszkaliśmy po dwóch celach z takim bratem. My na niego wołamy w klasztorze żubr. Dlatego, że on wygląda jak żubr. W sensie jest strasznie owłosiony, ma taką strasznie gęstą czuprynę, brodę ma taką czarną. I w ogóle, żeby było śmiesznie, on pochodzi z Puszczy Białowieskiej, nie? Ale naprawdę, bo on jest z Hajnówki, nie? I zacie mieszkałem z nim wtedy w celi. I on widział, co się ze mną dzieje, nie? Jakby jak ja chodzę z truty i tak dalej, nie? I on mówi, słuchaj, Adaś, wejrze, idź do Golonki, nie? Golonka to nie jest żadna ksywa, tylko tak się nazywał Tomasz Golonka. Taki ojciec, my go nazywamy w zakonie magister, czyli taki odpowiedzialny za formację wszystkich braci, taki przełożony, nie? Mówi, wejrze, idź do Golonki, weź mu to wszystko powiedz, nie? Jakby, co ci się dzieje, no. Ja mówię, jak ja pójdę, że ja mu to wszystko powiem, przecież to on mnie wywali z tego zakonu, nie? Jak on usłyszy w ogóle, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, jaki człowiek w ogóle jest głupi, nie? W sensie ja. Że z jednej strony chcesz odejść, a z drugiej strony boisz się, że jak pójdziesz, to cię wywalą, nie? Czyli skutek będzie ten sam. Ale to musi być na moich warunkach, nie? Oczywiście, nie? I słuchajcie, przez cały rok prawie chodziłem taki totalnie struty, nie? Że po prostu odejść, nie odejść. Nie wiedziałem już, co mam robić. Naprawdę byłem, myślę, że byłem w ogóle na skraju jakiejś w ogóle choroby w ogóle psychicznej, nie? Byłem tak rozwalony wewnętrznie. I w końcu, jak tam był jakiś maj już, kończył się ten czwarty rok, wiedziałem, że już po prostu już zaraz będę musiał jakąś decyzję podjąć, no bo te śluby wieczyste. Mówię, dobra, idę. W sensie jadę na kamikadze, nie? Po prostu mówię, pojadę, powiem mu wszystko, niech on zdecyduje. Niech on to zrobi za mnie, nie? Wiecie, jak to jest czasem w życiu, nie? Że chcesz, żeby ktoś po prostu cię pchnął gdzieś i tyle. Mówię, niech on powie, mam zostać, czy mam nie zostać. No i tak zrobiłem. Umówiłem się z nim na rozmowę. Gadaliśmy jakieś półtorej godziny, nie? Znaczy gadaliśmy. Ja gadałem przez półtorej godziny, nie? Wszystko naprawdę, co się we mnie działo, wszystkie najgorsze rzeczy, co tam było, wszystko mu opowiedziałem, nie? Tomek Golonka, strasznie fajny facet, tylko on ma jedno, to nie wada, tylko ma taki sposób po prostu bycia, że on jest taki nieuzewnętrzniony, czyli jakby nie bardzo widać nie po nim, co się tam dzieje w środku, nie? Więc Tomek, jak siedział przez te półtorej godziny, słuchał tego mojego monologu, to tylko mniej więcej tam tak co 3-4 minuty było takie aha, aha, aha. I tak w kółko, nic więcej, nie? Więc ja już tam, Boże, co on sobie tam myśli w środku, nie? Po prostu zaraz mnie wywali stąd, przez okno mnie wyrzuci. No i słuchajcie, dojechałem do końca, wszystko mu powiedziałem, a to naprawdę nie wyglądało za wesoło, nie? No i zakończyłem taką sentencją, dziękuję za 5 lat współpracy, jestem już spakowany, mówię, jakby co, to odjazd, nie? I on mówi, czekaj, czekaj, mówi. I powiedział mi 2 rzeczy wtedy. I myślę, że to są 2 najważniejsze rzeczy, jakie w życiu usłyszałem do tej pory. Najpierw mówi, Adaś, no jeżeli jest tak, jak jest, no to jest źle. Tylko to była taka męska rozmowa, nie? Więc jakby wymyślcie sobie słowa, których używają mężczyźni, kiedy mówią, że jest źle, nie? No. Więc on mówi, no jeżeli jest tak, jak mówisz, no to nie jest dobrze, nie? Więc jak ja to usłyszałem, nie? Tam poszło tak dosyć ostro. Ja mówię, no to fajnie, no to tyle, po robocie, nie? I on mówi, ale czekaj, mówi, nie, nic się nie bój. Mówi, dawaj jeszcze. Ja mówię, jak dawaj jeszcze? No dawaj jeszcze. Jak coś jeszcze masz, to dawaj jeszcze. Ja mówię, że naprawdę jakby no wszystko, co miałem, jakby wszystko ci oddałem. Nie? Mówię, zrobiłem 100% Danona. Nie? To niektórzy kojarzą pewnie. U nas takie w zakonie mówi. Były jakieś takie reklamy jogurtu Danon. Było takie hasło reklamowe, tam jogurt Danon malowany, nie? Jakieś tam kwiatki, coś tam. I taki napis, jogurt Danon oddaje tobie, co kryje w sobie. Nie? I tak się u nas w zakonie przyjęło, że jak ktoś tak się wywewnętrznia, nie? To mówią, o, Danona zrobił, nie? Czyli tak się uzewnętrznił się, nie? Więc ja mówię, Tomek był 100% Danon, nie? Naprawdę, co miałem, to ci dałem. I on mówi, dobra. Mówi, no to skoro tak, no to będziemy to nosić. I ja to zgłupiałem w tym momencie. Słuchajcie, siedziałem jakieś 2 minuty, prawdopodobnie z twarzą idioty, nie? Gdzie próbowało do mnie dotrzeć, co on powiedział do mnie. Ja mówię, co to znaczy, będziemy to nosić? On mówi, no bo rozumiem, że jest ci ciężko z tym wszystkim, no to ja to z tobą wezmę, no i będę to z tobą nosił, no. Słuchajcie, po paru minutach takiej kompletnej, po prostu idiotycznej ciszy, ja nie mogłem zajarzyć w ogóle, o co chodzi, nie? Nagle się wydobyła ze mnie, w sensie w środku taka mi się myśl wydobyła, pierwsza jaka była. Aha, to ja tu będę w tym zakonie do końca życia. Słuchajcie, bo co ja nagle zrozumiałem? Ja nagle zrozumiałem, na czym polega miłość. Wiem, że to może głupio brzmi, tak? Gadał facet z facetem i zrozumiał, na czym polega miłość, nie? A zaś nagle zrozumiałem, na czym polega miłość. Że miłość to jest wzięcie słabości drugiego człowieka i noszenie razem z nim tej słabości. Uwaga, żeby to było jasne. Nie oczywiście po to, żeby to, nie wiem, wzmacniać i żeby było je jeszcze więcej, nie? Tylko oczywiście, że celem jest tak, żeby mu w tym pomóc. Czyli żeby mu pomóc tą słabością na przykład wygrać. Ale miłość polega na tym, że biorę go z tą słabością i chcę razem z nim przejść tę drogę, żeby mu w tym pomóc. Uwaga, kochani. To jest esencja, dla mnie przynajmniej, służby małżeńskiej. Kochać kogoś, to znaczy służyć mu w ten sposób, że nie kochasz w nim przede wszystkim to, co jest w nim fascynujące i piękne. Dlaczego? Bo to jest żadna sztuka. Każdy głupi potrafi. Kochać w drugim człowieku to, co jest w nim fascynujące, to, co jest w nim piękne, urocze, cudowne, dobre, święte. To jest najprostsza rzecz na świecie. Dlaczego? Bo to się samo kocha. No drodzy panowie, jak po raz pierwszy spotkaliście wasze żony, nie? Wtedy jeszcze były szczupłe i tak dalej, nie? Kocham spojrzenia kobiet niektórych teraz. No widziałeś siebie? Mała dygresja, dobra? Mała dygresja. Słuchajcie, byłem 2 tygodnie temu na Raglejcach w Poznaniu. Siedziała taka mała dziewczynka, Helenka, z przodu tutaj, nie? Na schodach. I opowiadałem tam taką historię, niektórzy pewnie słyszeliście tam o moim imieniu Adam, tam co ono znaczy po hebrajsku i tak dalej. I mówiłem, że jak się urodziłem, to moi rodzice chcieli dać mi na imię Maciek. Co nie? To taki był plan. Moja mama z tatą chcieli dać, żeby ja był Maciej. I moja babcia, świętej pamięci Władzia, dzięki ci w ogóle babciu Władziu, jak usłyszała, że oni chcą dać mi na imię Maciek, to mówiła do nich, nie dawajcie mu na imię Maciek, bo będzie gruby. Nie? I dlatego dali mi Adam, nie? Inaczej byłbym gruby, nie? A co najlepsze, siedzi ta Helenka, słuchajcie, 7 lat, nie? Z przodu, tak tuż przy moich nogach. No i tak słyszę tą historię, nie? Tam ludzie się śmieją, ona taka poważna, nie? I tak patrzy na mnie, mikrofon był blisko, nie? I wszystko było słychać. I ona nagle tak na cały kościół, no to chyba coś nie wyszło. Wracamy z dygresji. Więc drodzy panowie, kiedy poznaliście jeszcze swoje szczupłe żony, nie? Przecież kiedy je po raz pierwszy zobaczyliście, nie? Przypuszczam, że okazały wam się jako po prostu jakieś piękności chodzące, nie? No tak jak zobaczyliście piękno swojej żony, no to przecież nie było tak, że patrzyłeś na piękno twojej, znaczy wtedy jeszcze nie żony, nie? Tylko tej dziewczyny, którą właśnie poznałeś, nie? Zachwyciła cię i na przykład jej uroda. To zobaczyłeś, Boże, jak ona jest piękna. Zmuszę się. Nie? No nie. No samo cię to pociągnęło, nie? Jak zobaczysz w drugiej osobie jakąś cechę, że ona jest na przykład dobra, no to aż ci się chce z nią być po prostu. Uwaga, kochanie tego, co jest pociągające i piękne w drugim człowieku, to jest najprostsza rzecz na świecie, bo to się samo dzieje. Tak jesteśmy stworzeni przez Pana Boga, że nas pociąga to, co jest piękne, to, co jest dobre, to, co jest uprzejme, kochające i tak dalej, nie? Ale uwaga, kiedy spod tego, co piękne, dobre, cudowne, święte i tak dalej, nagle wychodzi tutaj, o Boże, tu ma takie, a tu jakie ma o ja nie, o Boże. No tak, i pożyjesz z kimś trochę, nie? I nagle spod tego wszystkiego, co cudowne, wyłazi to wszystko, co beznadziejne. Uwaga, kochani, miłość zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zaczynasz kochać w drugim człowieku to, co jest w nim słabe, a nie to, co jest w nim piękne. Jestem przekonany, że w związku z tym 80% małżeństw, nawet z wieloletnim stażem, jeszcze się w ogóle nie zaczęło kochać. W ogóle nie zaczęło się kochać. Mało tego, często mówią, ojcze, nasza miłość to się już skończyła. No bo mnie już nic nie pociąga. Ja to często słyszę, nie? Przychodzi do mnie, że nie wiem, kobieta po 20-30 latach małżeństwa i proszę ojca, między nami wszystko już wygasło. Ja już w ogóle nie widzę nic pięknego w nim. Tyle się wydarzyło rzeczy, tyle krzywd i tak dalej, co nie? Ojcze, mnie nawet jest trudno powiedzieć, że ja go w ogóle kocham jeszcze. Nasza miłość się już skończyła. Wiecie, co ja zawsze mówię wtedy takiej osobie? Nie, proszę pani, nie skończyła się, nie zaczęła się jeszcze. Jeszcze się nie zaczęła w ogóle, nigdy się nawet nie rozpoczęła. Jak to? Przecież ja go kiedyś kochałam. Nieprawda. Była pani nim zafascynowana, zauroczona, zakochana, w ogóle wszystko bardzo piękne i dobre rzeczy. Ja ich, broń Boże, nie neguję. To są strasznie piękne i dobre rzeczy. Ale proszę pani, to nie ma nic wspólnego z miłością. Takie coś może pani przeżyć 20 razy w życiu. Jak spotkam piękną kobietę, to się nią zafascynuję. No proste. Jak z nią dłużej poprzebywam i jeszcze pogadam się, okaże, że w ogóle jest fajna, super, dobra i tak dalej. Nie daj Boże, jeszcze mądra, nie? To się zakocham w niej. No tak. Jezu, jak tak ksiądz może mówić? Normalnie, no. Jestem normalny chłop. Wiecie, jakie jest pierwsze pytanie, jakie nam zadali, jak do zakonu wstąpiłem? Ojciec Czesław, taki 76-latek. Pierwsza rozmowa wstępna, jak przyszedłem do zakonu. Wiecie, jakie było pierwsze pytanie? Chciałbyś mieć żonę? Uwaga. Pierwsze pytanie, jakie mi zadano, kiedy wstąpiłem do zakonu. Ja znowu musiałem mieć taką twarz jak kartkowiec wtedy, nie? Bo szybkie kombinowanie. No jak powiem, że tak, to pewnie mi powie, że pomyliłem powołania. A jak powiem, że nie, to powie, że jestem nienormalny, nie? No tak, no. Więc ja mówię, tak, chciałbym. A to się nadajesz, chodź. No tak. No bo co to za chłop, co nie chce mieć żony? Moi drodzy, ta fascynacja, to zakochanie, to takie uwiedzenie czyjąś cudownością, to jest rzecz, która się może przydarzyć w życiu kilkanaście razy. Uwaga, drodzy panowie, jeżeli wam się zdarzyło zakochać w innej kobiecie, tak, tak, widzę oczy waszych żon, uwaga, to jest najnormalniejsza rzecz na świecie. No co to, ojciec, mówi mojemu mężowi? Uwaga, samo to uczucie, samo to, że to się pojawiła ta fascynacja, to tak działamy. Zaczyna się źle, kiedy za tym oczywiście idziesz. I wtedy, kiedy zaczynają cię pociągać beznadzieje w tej drugiej osobie, nie? O, ale uwaga, to masz w domu, nie? Co to szukać gdzie indziej, nie? Kochani, miłość zaczyna się dopiero wtedy, kiedy się rozpoczyna kochanie słabości drugiego człowieka. Na czym polega cały problem? Kochani, ludziom nie Matko, ja mogę jeszcze trochę? Przepraszam, Jezu. My jesteśmy dawno po czasie. A ja mam, jestem tak mniej więcej w 15% materiału, nie? Nie, damy radę. Kochani, dlaczego ludziom nie wychodzą związki małżeńskie? Dlaczego to jest właśnie bardzo często misja niemożliwa? Ja jestem przekonany, jak już gadam od... Jestem księdzem ile? 15 lat? Chyba tak. 15 lat jestem księdzem. Jak gadam z ludźmi nie od tych 15 lat, przychodzi do mnie mnóstwo małżeństw, nie? Ja niestety znam tylko ciemną stronę małżeństw, nie? No bo szczęśliwe małżeństwa rzadko przychodzą, nie? Prawie zawsze przychodzą ci, którzy są w jakimś kryzysie. Więc kochani, jak patrzę na kryzysy ludzi małżeńskie, jestem przekonany, że wszystkie one sprowadzają się tylko i wyłącznie do jednej rzeczy. Naprawdę. Rzeczywiście bezpośrednie powody mogą być różne, nie? Są różne rzeczy. Ale one się wszystkie, mam wrażenie, sprowadzają tylko i wyłącznie do jednej sprawy. Jak tak poszukać źródła. To źródło jest takie, że albo jedna strona, i to jest bardzo często mężczyzna w związku, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często to jest mężczyzna w związku, albo jedna strona nie chce dać swojej słabości, czyli jak to mówią, sam se poradzę, i nie potrafi stanąć przed drugą stroną, jako ktoś, kto potrzebuje pomocy. Ja mam problem z alkoholem? Chyba ty. Ja na tym doskonale panuję. Czyli albo ktoś nie chce przyznać, że potrzebuje pomocy w czymś, albo jest druga wersja, tylko to jest to samo. Ktoś nie chce przyjąć kogoś, kiedy on jest gotowy dać. Jak to mówią, cały ambaras polega na tym, żeby dwoje chciało naraz, nie? I kochani, małżeństwa nie wychodzą tylko z tego powodu. Jeżeli stanie przed sobą dwoje ludzi, którzy się ośmielą przyznać przed sobą, potrzebuję ciebie i twojej pomocy, bo ja nie umiem kochać. I druga strona zrobi to samo. Potrzebuję Ciebie, bo nie umiem kochać. Naucz mnie tego. Pomóż mi w tym. Da się naprawić każde małżeństwo. Zobaczcie, jaki Pan Jezus podał tu przykład. Pamiętacie ten przykład, o którym Pan Jezus mówił? To jest bardzo piękny przykład. Nie bez przyczyny go Pan Jezus podał. Mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, do tego zaraz dojdziemy jeszcze, to powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniami i wrzuć się w morze, nie? Wiecie, dlaczego Pan Jezus wybrał takie drzewo, w sensie tą roślinę? Morwa ma niewiarygodnie ukorzenione zagnieżdżenie w ziemi. Morwy nie sposób ręką wyrwać z ziemi. Ona ma tak szeroko korzenie wszędzie, że nie sposób tego wyrwać. Co mówi Pan Jezus? Zobaczcie, oni mówili o miłości, nie? O tym, że nie potrafią kochać. Bardzo często się wydaje w małżeństwach, ale ojcze, to się tego nie da wyrwać już z tej drugiej osoby. Ja go znam. Tam się tego nie da naprawić już. Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, to nawet to, co najbardziej zakorzenione, czyli najbardziej zakorzeniony egoizm świata, to byście go wyrwali i zrobili z nim rzecz niemożliwą, czyli jeszcze byście go posadzili w morzu. Spróbujcie drzewo w morzu posadzić. Jezus miał niesamowitą wyobraźnię, kiedy mówił te swoje przypowieści. Czujecie to? Jak on na to wpadł w ogóle, żeby wyrwać drzewo, a potem mówi, to jeszcze zróbcie drugie niemożliwe. Idźcie do morza i wsadźcie to w morze, żeby rosło w morzu. Więc mówi, takie rzeczy niemożliwe są możliwe. Czyli coś, co się nie da w ogóle zrobić tego. I bardzo często ja to słyszę od małżonków, bo słuchajcie, tu się nie da nic zrobić między nami, no. Tam jest to tak zakorzenione, że to się tego nie wyrwie. Ja mówię, jak morwa. Że co? Mówię, no tak jak Pan Jezus mówił, no. Że takie są korzenie, że nie wyrwiesz, a On mówi, wyrwiesz. Tylko potrzebujesz dwóch rzeczy. Pierwsza, mówię, to właśnie ta postawa. Kochani, dla mnie służba małżeńska, czyli służenie sobie w małżeństwie na tym polega. Co bym w związku z tym chciał, żebyście dzisiaj zrobili, kochani? Wiem, że tu będziecie mieć jakieś jutro tańce podobno, tak i tak dalej. Więc jutro może będzie super, ale dzisiaj chciałbym, żeby było na poważnie. Jak do domu dzisiaj wrócicie, czy tam, gdzie tam jesteście, może gdzieś tu śpicie, nie? Bo część z was przyjechała. Siądźcie proszę dzisiaj we dwójkę. Niech jedno siądzie przed drugim i powie tak. Mąż, nie? Niech powie. Grażynko. Tu jestem beznadziejny, tu jestem beznadziejny, tu cię w ogóle nie kocham. Tutaj wiem, że cię ranię. Tutaj to w ogóle sam se z tym nie radzę. Grażynka, pomożesz mi w tym? I wtedy Grażynka powinna powiedzieć, to nic, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. Nie, 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 nie. Bo już zobaczyłem ten błysk w oczach niektórych. Przecież wiadomo, że on widzi tylko 5% tego, nie? Ty mu powiesz, jak jest naprawdę. Nie, mężu, usiądź dzisiaj przed żoną. Uwaga, panowie. Dlaczego zaczynam od panów? Bo to jest najtrudniejsza rzecz dla mężczyzny. Nie ma nic bardziej upokarzającego dla mężczyzny. Nic bardziej upokarzającego dla mężczyzny. A przynajmniej tak się mężczyznom wydaje. Jak stanąć przed drugim człowiekiem, a szczególnie przed żoną własną i powiedzieć, jestem beznadziejny i potrzebuję twojej pomocy. To najbardziej upokarzająca dla mężczyzny rzecz. Dla tego, który ma być ostoją, tak, siłą i w ogóle on sobie ze wszystkim poradzi. Nie, jak to Pan Bóg powiedział, kiedy go zobaczył? Pamiętacie ten genialny tekst z Księgi Rodzaju? Pan Bóg zobaczył Adama. Cudownego, pięknego, bez grzechu jeszcze. To było przed grzechem pierworodnym. Spojrzał na niego, genialnie go Pan Bóg stworzył. Nie tak, że nie genialnie. Spojrzał na niego i powiedział, nie jest dobrze. No nie jest dobrze, żeby on był sam. Muszę mu stworzyć odpowiednią dla niego pomoc. No uwaga, no to są słowa Pana Boga. Pan Bóg doskonale wie, że on potrzebuje jej pomocy. Miałem to zaraz się oburzam, wszystkie feministki. O właśnie, jesteśmy od pomocy. Taka pomoc domowa. Jakby feministki znały hebrajski, to by się zdziwiły. Poważnie, wiecie czemu? Tam jest genialnie po hebrajsku. Język hebrajski zna dwa rodzaje słowa pomoc. Jest jedno słowo pomoc, takie, które oznacza pomoc, nie? Czyli w sensie pomoc, taka rzeczywiście kuchenna, samochodowa, jakakolwiek, nie? Przynieś, posprzątaj, pozamiataj, ugotuj. To jest jedna pomoc. I jest drugie słowo hebrajskie, które się pojawia, nie pamiętam, 7 albo 8 razy tylko w Starym Testamencie. I zawsze się pojawia tylko w jednym kontekście. Tylko wtedy zupełnie inne słowo. To się pojawia wtedy, kiedy Izraelici są w takiej sytuacji narodowej, nie? Tam jakiś kraj ich napad albo coś tam, gdzie jest napisane i zaczęli Izraelici wołać o pomoc do Boga. To słowo jest zawsze odnoszone tylko do Pana Boga. Jak myślicie, które słowo jest użyte w Księdze Rodzaju? Nie to pierwsze. Tylko to drugie. Kobieta jest wręcz boską interwencją dla niego. No tak. Dlatego mężczyzna musi usiąść przed swoją żoną i poprosić ją o pomoc. Księga Rodzaju nakazuje ci być moją pomocą. Zrób to. Schabowy. Oczywiście, że nie. Bo ona powie, to nie jest moja działka według Księgi Rodzaju, kochany. Bo to nie jest jej działka. Uwaga, potem oczywiście żona ma usiąść przed mężem i nie mówić mu to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze. Tylko musi ci powiedzieć, Januszku, tu jestem beznadziejna, tu jestem beznadziejna. Wcale cię nie potrafię kochać. I wiem, że cię krzywdzę. Pomóż mi. Uwaga, tylko takie małżeństwo może wyjść. Tylko w ten sposób da się małżeństwa naprawić. Tylko w ten sposób da się coś, co się na przykład rozsypało i rozpadło, na nowo sklecić. Mówię, cały ambaras polega na tym, nie? Bo często jest tak, ja to często widzę, że jest jedna strona gotowa. Mówię, ojcze, ja naprawdę go wezmę z różnymi badziewiami, które ma i naprawdę chcę mu pomóc. Tylko on nie chce. Albo oczywiście odwrotnie, ja nie mówię, że to jest tylko męska rzecz, żeby to było jasne, nie? Znam też oczywiście odwrotne przypadki, gdzie mąż jest gotowy, a żona mówi, nie, bo już mi wszystko umarło, ja cię już nie kocham, nie? Kochani, żebyśmy jeszcze zdążyli dokończyć. Jeszcze chwileczkę, dobra? Co znaczy ta druga jeszcze rzecz? Kiedy Pan Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy. Myślę, że musimy sobie to bardzo, bardzo jasno i krótko tylko wytłumaczyć, kochani. Bo my bardzo często, mam wrażenie, katolicy w ogóle nie mamy pojęcia, co to znaczy wiara. Co to znaczy w tym przykładzie? Ja słyszałem wielokrotnie, że jak Pan Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, czyli takie minimalne, nie? Pan Jezus mówi, naprawdę wystarczy mi taka wiara. Widzieliście jakieś ziarenko gorczycy? To jest po prostu, to jest taka malizna, że to w ogóle, no, to jest, jak mówią w Biblii, najmniejsze z nasion, nie? Po prostu taka kropeczka. Jezus mówi, taką wiarę gdybyś miał, to byś powiedział w tej Ewangelii, jest nie tej morwie, wyrwi się z kożeniem, bo wiecie, że jest druga wersja, nie? Powiedziałbyś tej górze i by się przeniosła w morze, nie? Pan Jezus ma dwie wersje tej przypowieści. W sensie ewangeliści przekazali na dwa sposoby. Ja często słyszę od katolików takie coś, że to jest takie coś, że to polega na tym, że jakbyś miał wiarę, to byś stanął przed drzewem, nie? I jakbyś bardzo mocno uwierzył, no to nie? Poszła w morze. No bo kochani, zauważcie, co wy rozumiecie, jak ktoś wam mówi na przykład, nie wiem, czy jeździcie na różne spotkania, na przykład takie modlitewne, nie? Ja lubię takie różne wielbienia, strasznie lubię. I tam są różne modlitwy, nie? I tam ludzie mówią, uwierz, uwierz, że Jezus może cię uzdrowić, nie? W ogóle bardzo piękne zdanie. Tylko ja mam wrażenie, że większość katolików, jak słyszy uwierz, to słyszy takie coś tak, tak, że to trzeba tak w sobie wzbudzić takie, że wierzę, Panie Jezu, wierzę, wierzę, że możesz. Naprawdę wierzę. Kochani, to nie ma nic wspólnego z wiarą. To jest napięcie. Przepraszam teraz za wyrażenie, ale jak się napniesz tego, tylko jedno może wyjść, no. To nie ma nic wspólnego z wiarą. Ja kocham takie te właśnie, takie krzyki, uwierz, nie? I tam ludzie wierzą. Jezu, jak ja wierzę. Wierzę, że ty mi naprawdę uzdrowisz córkę. Jezu, wierzę. Nie, kochani, to nie jest wiara. To jest wewnętrzne napięcie i próba zmuszenia, nie wiem czego, wszechświata, Pana Boga i siebie, żeby coś się wydarzyło, nie? Chociaż naprawdę... uwierzył, uwierzył. Kochani, myślę, że dla każdego jest jasne, że Pan Jezus nie mówi o czymś takim, żebyście łazili i drzewa wyrywali z korzeniami, nie? Bo jak mocno uwierzycie, to się niemożliwe... Ale ojcze, przecież jest napisane, że niemożliwe jest możliwe. To gdybym chciał, to bym wyrwał to. Mówię, no to wyrywaj, nie? Myślisz naprawdę, że Pan Bóg jest kimś takim, kto będzie chciał, żebyś drzewa siłą woli wyrywał? Albo góry przenosił? Nie, końca to jest wiara. Benedykt XVI mówi bardzo prosto. Wiara to jest więź z Jezusem. Wiara to jest relacja z Nim. Jeżeli chcesz, żeby twoja wiara była większa, chociaż taka jak ziarenko gorczycy, to zbuduj relacje z Bogiem. To nie jest napięcie modlitewne, że jak dobrze staniesz na modlitwie, dobrze ręce podniesiesz, dobrze się pomodlisz. Ja kocham te tytuły z tych różnych portali katolickich. Znaczy, kiedy jest mowa o jakiejś modlitwie, nie? Odkryli jakąś nową modlitwę, nie? Odkryli Ojca Dolindo, odkryli Pompejankę i zawsze jest. To jest potężna modlitwa sprawiająca niezwykłe rzeczy. Czysta magia w ogóle takie myślenie, że co, istnieje jakaś potężna modlitwa i jest taka mniej potężna, nie? Ojcze nasz jest potężny, a zdrowaś Maria jest trochę mniej potężny. I jak dobrze potężnie odmówić to potężne narzędzie, kochani, to jest czysta magia w ogóle takie myślenie. Nie ma czegoś takiego jak potężna formuła modlitewna i niepotężna formuła modlitewna. Nie. Jak mówi Kościół, wszystko zasadza się na wierze, czyli na relacji z Panem Bogiem. Co to jest relacja z Panem Bogiem? Uwaga, przewieje teraz nudą przez salę. Modlitwa, sakramenty, życie w łasce uświęcającej, Pismo Święte. Uwaga, to jest relacja z Panem Jezusem. Chcesz mieć wiarę, to zbuduj z Nim relację. Jezus mówi bardzo prosto. Jak nie zbudujesz ze mną relacji, ona mówi, może być naprawdę żenująca ta relacja, bo ja wiem, że słaby w tym jesteś. Ty pomyślisz, Boże, wszyscy inni są bardziej święci ode mnie. Możliwe, że twoje jest po prostu jak marne ziarno gorczycy. Ale jeżeli to jest twoja prawdziwa relacja z Jezusem, czyli codziennie siadasz z Jezusem do modlitwy, spożywasz Jego ciało i krew, tak jak sam powiedział, czytasz Jego Słowo i uczysz się z tego Słowa żyć, to w ten sposób budujesz wiarę. Uwaga, to jest wiara. Ktoś, kto nie ma relacji z Panem Jezusem, ale pojedzie na wszystkie dostępne w tym roku spotkania modlitewno-charyzmatyczno-uzdrowieniowo jakieś tam, to nawet jeżeli mu się jakiś cud zdarzy, a może mu się nawet i zdarzy, bo Pan Bóg nie ma względu na osoby, to on za chwileczkę zmarnuje ten cud. Dlatego, że nie ma wiary. Bo wiara to nie jest to. Tylko wiara to jest twoje codzienne siedzenie z Bogiem. To jest twoje codzienne poznawanie Go w Słowie. To jest twoje coniedzielne karmienie się Jego ciałem i krwią. I to nie chodzi o żadne napięcie. Ojcze, ja to nic nie czuję. Jak mówi ojciec Joachim Badeni, każecie taki dominikanin, umarł kilka lat temu. Jesteśmy przekonani wszyscy w zakonie, że on jest święty. On zawsze przychodził do niego do spowiedzi ktoś, kto mu mówił, proszę księdza, ja nic nie czuję na modlitwie. To Joachim zawsze mówił, Pan Bóg to nie jest dezodorant, żeby go czuć. No co znaczy czuję? Ty masz z Bogiem być, a nie go czuć. Ty masz z Bogiem przebywać na modlitwie, a nie czuć. Jak chodzi ci o czuć, to znaczy chodzi ci o ciebie. Ty chcesz tylko czegoś doznać. Ty szukasz tam siebie. Chcesz, żebym ja miał takie to poczucie, że jestem z Bogiem. I oczywiście uwaga, jak ktoś ma jakieś tam odloty, egzaltacje na modlitwie, no to proszę się nie martwić, fajnie, tylko one znikną. No tak, no to są takie cukierki. Pan Bóg daje czasem, żeby trochę posmakować, nie? Ale potem znikną. I chodzi o to, czy będziesz miał wiarę, czyli czy będziesz codziennie budować relacje z Jezusem. Jak się pytało ojca Joachima, ojcze, bo on był mistyk, nie? To był mistyk. Ojcze, jak to ty masz taką relację z tym Bogiem? On zawsze mówi, bracie, relacja z Bogiem streszcza się do trzech słów. Siedź na dupie. Przepraszam. Ojciec Joachim, mistyk. Codziennie siedź na tyłku z Bogiem. Aha. A ja myślałem, że to mnie tak porwie i tak idziemy z Bogiem, tak. Nie. To mówi Pan Jezus. Miejcie wiarę, czyli relację ze mną. Ona mówi, naprawdę może być marna w porównaniu, jak spojrzysz na... Jak ja spojrzę na niektórych świętych, Boże, jak oni mieli relację z Bogiem, nie? Gdzie ja tam w ogóle? No właśnie, ja jestem jak ziarenko gorczycy tam przy nich. A Jezus mówi, jeżeli tylko taką mało będziesz miał, ale będziesz miał, to się będą cuda działy w twoim życiu. Tylko zbuduj relację ze mną. I proszę, jeżeli macie coś zapamiętać z tej konferencji, to chociaż to zapamiętajcie, że na tym polega wiara. Jak pytają, czy jesteś wierzący, to nie znaczy, czy masz te całe takie napalenie wierzącego, nie? Albo czy przyjąłeś ze zrozumieniem wszystkie dogmaty Kościoła. Nie? Ja tam połowy nie rozumiem, nie? Wierzę. Nie, wiara to jest bycie z Bogiem. Naprawdę codzienne bycie z Bogiem. I uwaga, to się oczywiście musi dziać w małżeństwie, już lądujemy, to się musi dziać w małżeństwie oczywiście po pierwsze indywidualnie, to jest jasne, ale też wspólnotowo, nie? Jakieś takie małżeństwo to opowiadał Jacek Polikowski chyba. On to u was był, nie? Chyba w zeszłym roku. Jacek kiedyś mówił, że takie małżeństwo kiedyś dostało na ślub taki wielki krzyż, nie? Jako prezent. I tak się umówili w dniu ślubu, powiesili ten krzyż tam, nie? W pokoju, jak inaczej w przedpokoju. I umówili się tak, że jak się któregoś dnia pokłócą, nie? I będzie tak ostro, to wieczorem tego dnia mają oboje przyjść pod ten krzyż. I że jeżeli któryś nie przyjdzie, no bo tak się obrazi, nie? Nie pójdę, nie? Nie będę z nim gadać. To jeżeli któryś nie przyjdzie, to znaczy, że bierze winę na siebie. Jacek mówi, zawsze są. Zawsze są. Klęczą tam w milczeniu. Uwaga, ale klęczą. Ale przychodzą. To jest dokładnie to, nie? Czyli bądź. I to się oczywiście, mówię, nikt tego nie zrobi za małżonka, nie? To się musi dziać osobiście, każdy z małżonków. I to się też musi dziać razem. Kochani, to są dwie odpowiedzi Pana Jezusa. Kiedy stoją przed Nim uczniowie mówiąc, Jezu, ta miłość, o której Ty mówisz, to jest misja niemożliwa. Bo to ani nie potrafimy tak kochać, ani w ogóle, no nie da się tak. To Jezus mówi, panowie, dwie odpowiedzi. Wiara, jak ziarenko gorczycy, czyli relacja ze mną. I dwa, służba. A służba, tak jak wam mówiłem, dla mnie to oznacza biorę i noszę słabości drugiego człowieka. Z tymi dwoma rzeczami misja niemożliwa staje się misją możliwą. Cudowną, to prawda. W tym sensie nie cudowną, bo świetną, tylko cudowną, bo zrobioną na cudzie, nie? Ale to się wtedy da. I na tym by polegała miłość. Amen.